Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam w październikowe przedpołudnie. Pod stopami mam ziemię wilgotną i czarną, a nad głową ruchome sklepienie obłoków i w duszę mi się jakieś smutne tchnienia garną. Tak bywa jesienią co roku. Pod stopami szeleszczą zwiędłe trawy, liście, wiatr hula po nieba sklepieniu, choć wiem, że wiosną będzie znów rzęsiście, a jednak mi smutno jesienią. Bujny, zalotny wicher zawiewa do swej kochanki jesieni. Korale kalin z piersi jej zrywa, w objęcia się biorą stęsknieni. W rozwianych włosach białych brzus szlochanie, wiatr targa nimi, trzęsie, a tam w bezdennej nieba odchłani odlotny krzyk dzikich gęsi. Już nie ma śpiewu wesołych ptaków, zamiera cała natura, tylko szum skrzydeł odlotnych szpaków, a wkoło jesień ponura. Siwy dziadek oparty na kiju sękatym patrzy na rude liście i resztki zieleni. Nie smuć się, dziadku, wiem, że tęsknisz za tym, aby doczekać kolejnej jesieni. Myśl taka ciężka dziadka przygniata, gdy patrzy na listną zawieje, wiatr już ostatni liść z drzew omiata, wraz z nimi resztę nadziei, napisał pan Piotr Tracz. Było tu ostatnio pytanie dotyczące wpływu chemizacji środowiska naszego życia na nasze zdrowie. Nim przejdę do konkretów, kilka ogólnych uwag na temat naszego zdrowia. Pisał wybitny lekarz profesor Marcin Kacprzak. Zdrowie nie jest wszystkim w życiu człowieka, ale przy jego braku wszystko staje się niczym. Największą horyzontalną wartością jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Słusznie zatem wśród 7 celów oświaty w Stanach Zjednoczonych jest ono stawiane na pierwszym miejscu. Pragmatyczni Amerykanie postrzegają stan zdrowia obywateli jako wyraz kondycji i siły państwa, a także jako warunek efektywności edukacji i gospodarki, a także użyteczności jednostek. Powinno zatem znajdować się ono w centrum problemów oświatowych, społecznych i politycznych. W polityce zdrowia publicznego w krajach Zachodu przyjęto założenie, że podstawą działań jest w tym zakresie jest kompleksowy system informacyjny o zdrowiu i jego uwarunkowaniach oraz odpowiednie programy działań. Realizacja tego założenia wymaga zmian w dotychczasowym modelu komunikacji społecznej po to, by dzięki udostępnieniu wiedzy o skutkach zanieczyszczeń środowiska ludzie zrozumieli jego wpływ na ich zdrowie. Obecnie bowiem Nie tylko. Że nie nagłaśnia się w mediach tematyki ekologicznej i zdrowotnej, ale ukrywa się niekorzystne dla określonych grup interesu informacje dotyczące skutków chemizacji rolnictwa, modyfikacji genetycznych, stosowania hormonów, rozwoju motoryzacji itd. Poziom świadomości ekologicznej oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia Polaków określa się jako będący na pograniczu ignorancji i opóźniony w stosunku do krajów zachodnich od 30-40 lat. Kształtowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie wiąże się z działaniami oświatowymi promującymi zdrowie, które stanowią najlepszą profilaktykę chorobom. W ramach tych działań, adresowanych do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do młodzieży, akcentować należy warunki zachowania i poprawy zdrowia, to jest rolę czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia, przyjmując za lalądem cztery elementy pola zdrowotnego, stwierdza, że wśród czynników determinujących zdrowie, styl życia, a więc odżywianie, ruch, palenie tytoniu i picie alkoholu, wpływa nań w 50%, czynniki ekonomiczno-społeczne, a więc stan rodziny, praca zawodowa, bezrobocie, bieda i stresy do 25%, zaś opieka zdrowotna od 10 do 20%, a czynniki genetyczne tylko do 15% i środowiskowe do 10%. Ustalenia te wskazują kierunki promocji zachowań i nawyków prozdrowotnych. Jak dotąd medycy, demografowie i politycy społeczni sygnalizują zjawisko pogarszającego się stanu zdrowia w Polsce wskutek degradacji środowiska i złego stylu życia. Między innymi pisali na ten temat w przeszłości profesorowie Aleksandrowicz, Koszarowski, Rajkiewicz, profesor Maria Gumińska, która występowała w naszym radiu, profesor demografii Marek Okulski, profesor Witold Zatoński, Halina Worach-Kardas, Lucyna Frąckiewicz i inni. Pisali oni o dramatycznym stanie zdrowia, który pozostawiony bez analizy oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego. W roku 2002 w ramach prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oceny rozwoju cywilizacyjnego odnotowano spadek długości życia w Polsce w porównaniu z rokiem 2001 z 46 pozycji. Wśród 162 krajów Polska przesunęła się na 49 pozycję. Natomiast w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił spadek naszego kraju o 22 miejsca, co jest oceniane jako upadek cywilizacyjny. A zatem w warunkach kryzysu zdrowotnego należy podjąć oraz z uporem, stanowczością i konsekwencją realizować edukacyjne scenariusze adresowane do wszystkich bez wyjątku, których celem jest zrozumienie zależności między stanem środowiska, stylem życia i zdrowiem ludzi. W ramach ścieżek międzyprzedmiotowych obejmujących edukację środowiskową, społeczną i zdrowotną należy realizować Narodowy Program Zdrowia, opublikowany w swoim czasie w czasopiśmie Lider, gdyż połączenie tych aspektów tworzy szansę wpływu na świadomość, poglądy, decyzje i style życia ludzi. Należy także upowszechniać koncepcję zdrowej szkoły, opracowaną na Zachodzie w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku oczywiście i rekomendowaną Polsce w 1991 roku przez Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze w ramach działań ruchu Zdrowie dla Wszystkich. Celem szkoły jest promocja zdrowia dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, całego środowiska szkoły i otwarcie się na współpracę z rodzicami i lokalnym środowiskiem. W Polsce mamy dobre w tym zakresie przykłady. Na przykład szkoła w Koczale, w byłym województwie słupskim, i 14 innych szkół podstawowych z różnych regionów kraju należą do sieci szkół promujących zdrowie. Powstały one w wyniku porozumienia między Światową Organizacją Zdrowia Euro, Radą Europy i Komisją Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1992 roku. Należy tu także przypomnieć, że w 1991 roku powstała w Polsce sieć zdrowych miast, która w 1993 przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które objęło 38 miast. Miasta te zamieszkuje 7,5 miliona ludzi, a więc 20% populacji w Polsce. Niestety, porównanie definicji zdrowego miasta zamieszczonej w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia z 1992 roku z praktyką wskazuje, że jest to dokument stale oczekujący na konsekwentną realizację. Ilustracją skutków przewlekłego zagrożenia ekologicznego, powodowanego zmianą warunków, ich niestabilnością, która zakłóca adaptację do nich i homeostazę organizmów, jest zdaniem fizjologów i medyków choroba środowiskowa. Intoksykacja środowiska, poza oczywiście ostrymi katastrofami ekologicznymi, oddziałuje negatywnie na poziomie wewnątrzkomórkowym, delikatnie, chronicznie, ale systematycznie, uruchamiając proces destrukcji w organach. To przewlekłe, toksyczne oddziaływanie środowiska tworzy biologiczne zagrożenie całej populacji, a nawet groźbą jej unicestwienia. Z badań ekologicznych zagrożeń zdrowia mieszkańców Krakowa, przeprowadzonych przez tamtejsze środowisko lekarskie, których wyniki przedstawił doktor medycyny Stanisław Bielawka, dowiadujemy się, że choroba środowiskowa jest wynikiem w znacznym stopniu synergizmu, addycji i kumulacji, a przede wszystkim stałej jej zmienności, pulsującego swoją złożoną toksycznością środowiska. Jest ono źródłem niezliczonej ilości bodźców, jakie nieprzerwanie godzą w żywy organizm. Wynikiem tego jest długotrwałe przeciążenie fizjologiczne, gdyż ustrój zmuszony jest do reagowania na nie taką samą ilością odpowiedzi. To z kolei staje się przyczyną zaburzeń homeostazy ustrojowej. W chorobie środowiskowej można wyróżnić trzy okresy. Pierwszy okres to rozstrój regulacji wewnątrz systemów metabolicznego, genetycznego, immunologicznego, regeneracyjnego, neurohormonalnego i naczyniowo-ruchowego i ich wzajemnych powiązań. Towarzyszą temu nietypowe skargi i objawy kliniczne. Należą do nich ogólne, trwałe zmęczenie, senność dzienna i nocna, bezsenność, trudności w skupianiu się, chwilowe zasłabnięcia, zawroty i bóle głowy oraz stany lękowe. Drugi okres to pogłębiony rozstrój systemowy z zaburzeniami korelacji z ośrodkami hierarchicznie nadrzędnymi, prowadzący do dalszych dysfunkcji i degradacji zdrowia, z przewlekle postępującymi procesami patologicznymi, z zmianami zwyrodnieniowymi lub zanikowo-destrukcyjnymi. Trzeci okres choroby środowiskowej to poważniejsze uszkodzenia i niewydolność różnych narządów z szeregiem powikłań, których przyczyną są pogłębione dysfunkcje i niedofunkcje regulacji systemowych, a także zaburzenia regulacji ośrodków wyższego rzędu. Lekarze praktycy obserwują negatywne trendy zdrowotne, mianowicie obniżenie zdrowotności zapowiada zagrożenie przyszłych generacji. Od 1988 roku kilkuset krakowskich lekarzy stwierdza powszechny upadek sił fizycznych i psychicznych, ogólny spadek odporności wskutek degradacji lizosomów w cytoplazmie białych ciałek krwi zabezpieczających nas przed infekcjami i nowotworami, niekorzystnie zmienioną odczynowość ustrojową, następnie wieloznaczność i nietypowość objawów chorobowych, mianowicie wydłużenie czasu regeneracji, nieprawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, objawy powszechnego starzenia się, a także skracanie trwania życia, a ponadto znaczne nasilenie się chorób serca i naczyń, chorób nowotworowych, choroby degeneracyjnej układu kostno-stawowego, zwłaszcza kręgosłupa, chorób alergicznych oraz układu oddechowego. W populacyjnych badaniach kompleksowych stwierdzono w tkankach i płynach ustrojowych oraz wydzielinach obecność nadmiaru ekotoksyn, mutacje w komórkach somatycznych, spadek leukocytów o ponad 30% i osłabienie układu immunologicznego. Uzasadnione wobec tych zjawisk są zatem stwierdzenia, jak już wspomniano, o ginącym narodzie i dramatycznym stanie zdrowia Polaków, który pozostawiony bez analizy i radykalnych działań oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego. Dopiero 30 marca 1995 roku rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej z siedzibą w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego celem jest podnoszenie poziomu fachowego członków towarzystwa w zakresie teorii i praktyki określania środowiskowych zagrożeń zdrowia zdeterminowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom i leczenia ich szkodliwych skutków zdrowotnych. Po drugie, upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i wreszcie po trzecie, współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.
Thank you.
Mamy jeszcze niespełna 8 minut, więc zapraszam Państwa do wymiany myśli. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. 056 kierunkowy do Torunia, 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszamy także Polaków mieszkających za granicą. Numer kierunkowy 00 48 56 655 23 33. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Jurek Boże, witam pana.
Kłaniam. Ja współpracuję z panem Michałem Grabianką w sprawie hodowli zwierząt.
Bardzo mi miło.
Tak, a również mi miło, bo już dobry z parę lat temu pisałem o pogadankach pana doktora w naszych gazetkach, także bardzo mi miło w ogóle osobiście poznać pana doktora. Panie doktorze, media podnosiły taką kwestię, że na wschodzie stwierdzono bardzo oporną na antybiotyki gruźlicę. Dla nas właśnie, którzy się zajmują wielkimi hodowlami zwierząt, gdzie się właśnie stosuje w nadmiarze hormony i antybiotyki, no jest to rzeczywiście sygnał, że to może być przyczyną właśnie oporności niektórych bakterii już właśnie na antybiotyki ze względu na stosowanie w tuczu przyspieszonym zwierząt tych środków. Na Opolszczyźnie media podawały, że stwierdzono obecność zakazanych antybiotyków w mięsie kurczaków i potwierdziły to badania laboratoryjne. Wcześniej w kilku fermach drobiu wykryto antybiotyki i mączkę mięsno-kostną. Również taki serwis Eurek Alert podaje, że naukowcy z kliniki Merschfield, może panu doktorowi jest znane, to badania są, odkryli, że podawane kurczakom substancje przyspieszające wzrost są szkodliwe dla człowieka, gdyż zwiększają jego oporność na działanie niektórych antybiotyków. Bym był wdzięczny, żeby pan doktor również w swoich audycjach wspominał na ten temat, dlatego że no po prostu musi być tutaj zbieżność działania i właśnie obrońców małych gospodarstw rodzinnych i przed wielkoprzemysłowymi fermami, jak i właśnie ekologów i obrońców natury i zachowania środowiska.
Dziękuję bardzo. Otóż proszę pana, poruszona przez pana sprawa ma bardzo szeroki kontekst.
Tak.
Otóż niegodziwość i chciwość ludzka powoduje, że za wszelką cenę chce się uzyskać, za wszelką cenę, także za cenę naruszania praw przyrodniczych, obiegu energii i materii w przyrodzie i oczywiście bioelementów, przyrost masy, czy to roślinnej, czy oczywiście zwierzęcej, żeby się, krótko mówiąc, jak najszybciej wzbogacić. Natomiast
tak
koszty społeczne, w tym rzecz jasna zdrowotne, myślę tu zarówno o świecie ludzkim, jak i o świecie zwierzęcym. To jest owa przysłowiowa puszka po prostu Pandory i wszystkie te substancje puszczane w obiekt i oczywiście implementowane do organizmów wywołują skutki, które na dłuższą, powiedzmy, metę są zupełnie nie do,
panie doktorze,
nie do oszacowania.
Szanowny panie doktorze, trzeba mówić również, że to, co jest tanie, wcale nie okazuje się tanie, bo jeżeli jest coś kupione w sklepie tanio, to znaczy, że jest sposobem bardzo szkodliwym dla organizmu robione i potem ludzie chorują i chorując płacą lekarzom i za leczenie.
Oczywiście. Oczywiście,
i to też właśnie
to...
trzeba mówić, że te właśnie, że rzekomo tani towar wcale nie jest potem dla... oczywiście to się odbija w dłuższej perspektywie czasowej, ale wynik finansowy pozostaje ten sam.
Nie jest ani tanie, ale przede wszystkim nie jest tanie, ale przede wszystkim nie jest smaczne i nie jest zdrowe.
Tak jest.
Ponieważ właśnie implementacja tych wszystkich substancji powoduje zanik walorów smakowych, a więc tego, co nazywamy walorami organoleptycznymi, zmniejsza możliwości oczywiście przechowalnicze, także i cały szereg jeszcze innych skutków, o których trzeba by mówić w sposób systematyczny, ale trzeba się temu by przyjrzeć
dziękuję,
i zresztą nosiłem się tu z zamiarem.
Swoje informacje, swoje zastrzeżenia, no i będę wdzięczny za dalsze audycje i życzę dużo zdrowia. Z
bardzo,
Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Otóż musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkie produkowane sztucznie substancje zgodnie z szóstym prawem ekologicznym, jeśli dobrze pamiętam, są najprawdopodobniej szkodliwe. I trzeba o tym pamiętać i starać się żyć w symbiozie z przyrodą, respektować po prostu jej prawa i nie ingerować w takim stopniu, żeby te prawa istniejące w przyrodzie, funkcjonujące w przyrodzie naruszać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.